Myśmy próbowali uzyskać dotację na budowę tego basenu, tego kompleksu już w roku 2016-17 poprzez środki zewnętrzne, poprzez środki z dotacji w ramach funduszów RPO. Niestety wtedy nam się nie udało. Ponowny wniosek złożyliśmy w zeszłym roku w ramach Funduszu Inicjatyw Samorządowych. Wówczas również ten wniosek nie uzyskał akceptacji. No i tak naprawdę możliwości takie, aby gmina pozyskała dotację stricte na budowę takiego obiektu, jakim jest basen, właściwie są bardzo niewielkie, a wręcz równe zeru. Rozmawiałem też z panem posłem Pawłem Rychlikiem, który mówił, że w nowej perspektywie unijnej, która się gdzieś w tej chwili kształtuje, baseny nie będą tymi inwestycjami, które będą mieć specjalne preferencje w ramach tych środków. Ja ciągle czekam na spotkanie z panem ministrem Budą i takie spotkanie będzie, spotkanie zdalne, ono będzie na początku kwietnia po wielokrotnych próbach i też niejako się chcemy w tym utwierdzić. Natomiast no wiemy, że inne samorządy mimo wszystko budują takie obiekty jak baseny i to samorządy też nieodległe daleko od Wielunia. W Polsce jest już wiele samorządów, które podejmuje inne alternatywne formy finansowania takich inwestycji poprzez środki też zewnętrzne, ale środki dłużne, ale dłużne w koncepcji, o której tutaj Państwo powiedzą. W każdym razie chcemy taką robocze spotkanie w tej kwestii odbyć, po to, żebyście Państwo radni też mogli spytać Państwa, którzy zaprezentują pewien model finansowania takowych inwestycji. No i żebyśmy... Znaczy moim takim celem jest, abyśmy do końca pierwszego półrocza, czyli są dwa półrocza, czyli do końca półrocza, abyśmy mieli ustaloną taką drogę, taką mapę drogową, jak to się nie po polsku mówi, w jaki sposób chcielibyśmy sfinansować budowę takiego obiektu, bo chyba nikt tutaj z obecnych, ani z Państwa, którzy się interesują trochę samorządem, nie kwestionuje, że no deficyt w postaci nowego basenu w Wieluniu jest to największa w tej chwili nasza słabość, no, którą chcielibyśmy zrealizować w najbliższych trzech, powiedzmy, latach.
Mecenas Tomasz Wendt, ja jestem doradcą prawnym instytucji finansowych, w tym tutaj przedtem Banku Santander. I również zajmuję się doradzaniem w finansowaniach. Mam nadzieję, że będzie okazja opowiedzenia dzisiaj również o innych już zrealizowanych inwestycjach, jeżeli będą takie pytania. Także dziękuję bardzo. Na razie.
Dzień dobry Państwu, Mariusz Chojnacki. Ja mam przyjemność reprezentować Santander Bank Polska i w banku jestem odpowiedzialny właśnie za współpracę z samorządami szeroko rozumianymi w całej Polsce z ramienia banku. I teraz, jeśli Państwo pozwolili i zaakceptują, to przedstawilibyśmy krótką prezentację. Chcieliśmy ją, żeby ona nie była zbyt długa i wyczerpująca i bardziej pewnie w drugiej części chcielibyśmy odpowiedzieć na Państwa pytania, ewentualnie, które się po tej prezentacji Państwu nasuną i bardzo chętnie byśmy w takiej bardziej dyskusji pewnie o tym rozwiązaniu później porozmawiali, bo tak jak zostało to wspomniane, to jest dość ciekawa struktura finansowania, może trochę przypominająca PPP, ale o wiele prostsza i tutaj z punktu widzenia też samorządu, jak i nas jako banku finansującego, bardzo chętnie w niej uczestniczymy. I teraz tak, co jest celem, że tak powiem, głównym tej struktury, co chcemy tutaj zrealizować, czyli tak naprawdę samorząd poprzez swoją spółkę, której powierza jakieś zadanie, w tym momencie możemy tutaj trochę obrazując na Państwa przypadku, powierzone zostanie zadanie wybudowania basenu, czyli zostaje powołana spółka po stronie samorządu, która ma w pierwszym jakby główny cel zasadniczy wybudowanie tego basenu czy też modernizację. I musi jeszcze pozyskać środki na wykonanie tej inwestycji. Tutaj w tym przypadku zostaje zorganizowane postępowanie na wybór inwestora finansowego, który w zamian za objęcie udziału w spółce jest jakby wprowadza kapitał do spółki, tak, który później jest przeznaczony na wykonanie inwestycji. Ponieważ to jest inwestor pasywny, inwestor finansowy, jeżeli gmina sobie życzy i tak, żeby cały czas miała, nie miała wspólnika w postaci podmiotu prywatnego w spółce komunalnej, może można wykonać jakby drugą część transakcji, czyli gmina odkupuje z powrotem udziały od inwestora prywatnego, ale płatność ceny za te udziały jest rozterminowana w dłuższej perspektywie i tutaj jest miejsce dla nas jako instytucji finansowej, żeby od te wierzytelności jakby od inwestora, któremu przysługują z tytułu płatności ceny za udziały od gminy, rozterminować gminie i w tym momencie wchodzimy w elementy, gdzie są takie pozytywne aspekty tej całej struktury, czyli pierwszym elementem, który mamy, to po stronie budżetowej gmina ma wydatek majątkowy, ponieważ jest to odkupienie udziału w spółce komunalnej, więc nie mówimy tutaj o długu i wejściu tego we wskaźniki zadłużenia. Druga perspektywa to są takie elementy, które wpływają na koszty pozyskania tego finansowania, bo oczywiście jak my jako bank byśmy udzielili Państwu kredytu, no to zobligowani jesteśmy monitorować wykorzystanie tego kredytu. To wszystkie elementy wchodzą takie typu doradca techniczny, ponieważ jako bank jesteśmy instytucją finansową i nie do końca wiemy i znamy się, że tak powiem, na wszystkich meandrach budowlanki i odpowiedniego przeprowadzenia inwestycji. Więc wtedy wymagamy, żeby to był zewnętrzny podmiot, który dodatkowo wchodzi i jest jakimś tam kosztem w tej transakcji. A w przypadku jakby tej struktury mówimy, że my pożyczamy państwu jakby rozterminowujemy państwu wierzytelności dotyczące udziałów. Czyli inwestycja zostaje trochę z boku, a tutaj w mojej ocenie najlepszym nadzorem będzie objęta przez państwa, bo no państwo realizują co roku wiele inwestycji od tylu lat z sukcesami, więc jakby państwo wiedzą najlepiej, jak nadzorować, jak przeprowadzić postępowania, jak później te inwestycje przeprowadzać, więc taka instytucja jak bank no nie jest państwu do tego potrzebna, czy tam jakiś doradca techniczny, który no będzie dodatkowym kosztem przy takiej transakcji. Więc jakby reasumując, mówimy o tym, że pojawia nam się inwestor pasywny, prywatny, który obejmuje udziały w spółce, w zamian za ten wkład pieniężny, który później zostaje przeznaczony na inwestycje.
Tak naprawdę są dwa rodzaje transakcji, którą Państwu chcę zaproponować. Pierwsza była na poprzednim slajdzie, to jest drugi rodzaj. W zależności od tego, czy środki są potrzebne w budżecie miasta, czy środki są potrzebne w budżecie spółki i kto realizuje inwestycje za środki pozyskane w ramach tej transakcji. Jeżeli inwestycje ma realizować miasto, czyli środki są potrzebne miastu, to następuje sprzedaż udziałów w istniejącej spółce. Czyli miasto jako właściciel w procedurze oczywiście konkurencyjnej wybiera inwestora finansowego, który kupuje udziały od miasta, dzięki czemu miasto uwalnia jakąś część ceny zakupu tych udziałów i w takim wypadku to miasto realizuje inwestycje. Natomiast jeżeli miasto chce, żeby inwestycja była zrealizowana przez spółkę komunalną, tak jak widzimy tutaj, to w takim wypadku nasz wybrany w procedurze konkurencyjnej inwestor finansowy wchodzi jako wspólnik do spółki, podwyższa kapitał zakładowy i to spółka komunalna dysponuje środkami od tego inwestora finansowego. Czyli konstrukcja jest bardzo elastyczna. W zależności od tego, czy Państwo chcą zrealizować inwestycje przez samo miasto, na przykład takim zakładem budżetowym, czy przez spółkę komunalną, to jak najbardziej możemy mieć albo sprzedaż istniejących udziałów, albo objęcie udziałów w spółce. I teraz, jeżeli chodzi o tą drugą konstrukcję, którą tutaj widzimy, czyli mamy objęcie udziałów w spółce, spółka ma wkład pieniężny z tytułu podwyższonego kapitału zakładowego i przeznacza ją na inwestycje. Na pewno Państwo o takiej strukturze słyszeli, dlatego że identyczną strukturę proponuje w swoich finansowaniach PFR. On dokładnie robi to samo. Albo kupuje istniejące udziały, albo obejmuje udziały w podwyższonym kapitale zakładowym i w zależności od tego uwalnia środki dla miasta lub dla spółki komunalnej. Natomiast to, co powiedział kolega, różnica jest dość istotna. Dlatego, że tą strukturę, którą my Państwu proponujemy, inwestor jest inwestorem pasywnym. Nie zmienia umowy spółki, nie wtrąca się do zarządzania, nie wchodzi do rady nadzorczej. Więc tak naprawdę on jest podmiotem dostarczającym finansowanie, natomiast nie ingerującym w operacje i w zarządzanie. Przy PFR-ze właśnie to trochę inaczej wygląda, dlatego że tam jest rzeczywiście ta korporacyjna taka ingerencja. Więc ta struktura jest znana, rozpoznawalna na polskim rynku. To nie jest coś nowego, co tu Państwu oferujemy. Dokładnie taki sam mechanizm jest spotykany i oferowany nie tylko przez PFR, ale wydaje mi się, że też inne fundusze państwowe tego typu transakcje robią. Więc one są w pełni rozpoznawalne, dostrzegalne, zgodne z prawem.
Jeżeli można, ja to zupełnie to, co powiedziała Pani mecenas, bo już trochę zaczęliśmy mówić o korzyściach tego rozwiązania, tej struktury. To, co może warto w tej chwili podkreślić, to jest to, że rzeczywiście w tej strukturze, którą Państwu jakby przedstawiamy, finalnie to miasto pozostaje 100% właścicielem spółki, która będzie realizowała inwestycje. Czyli o ile w tym przykładzie PFR-u, który jest bardzo podobny, PFR jednak zostaje w spółce i w związku z tym rości sobie określone uprawnienia do kierowania też tą spółką i kontroli nad nią. Tutaj w tym modelu proponujemy Państwu rozwiązanie, czy też jest to taka struktura, która gwarantuje Państwu jakby właściwie od początku pełne władztwo nad spółką, która realizuje inwestycje i która już ma środki na zrealizowanie tej inwestycji, tak? Przy czym to trochę wyprzedzając, bowiem mówimy o dużych kwotach, znaczy o takich kwotach, które są absolutnie wystarczające do tego, aby zrealizować chociażby takie zadanie, jak mówił Pan Burmistrz, czyli budowę czy modernizację ośrodka akwaparku czy basenów miejskich. Co więcej, my mówimy o inwestycji, ale proszę pamiętać, że z tych środków, które jesteśmy w stanie jak gdyby powiedzmy sobie kolokwialnie przeprowadzić do spółki, możecie Państwo realizować kilka inwestycji równocześnie. To nie jest tak, że ta struktura jest jakby przypisana tylko do jednej inwestycji. W związku z tym z środków, które w spółce się znajdą, możecie Państwo realizować w wybranym przez siebie pewnej mapie drogowej i pewnym horyzoncie czasowym kilka inwestycji równolegle bądź też po prostu jakby jedną po drugiej. Dziękuję bardzo.
Tak jak Tomek tutaj wspomniał, możemy tutaj mówić o jednej inwestycji, która jest kluczowa z punktu widzenia samorządu. Może to być pakiet inwestycji, który zostaje stworzony po wycenach i uzyskaniu jakichś informacji, które Państwo sobie zbudują, jaki będzie koszt takich inwestycji. Ja może pozwolę sobie przytoczyć, bo to jest informacja jakby publiczna, jakby podobną inwestycje realizuje w tej chwili miasto Skarżysko-Kamienna. Tam jest też właśnie modernizacja miejskiej pływalni plus ewentualnie z oszczędności, które zostaną wygenerowane i środków, które zostaną, miasto chce jeszcze zmodernizować stadion miejski, więc tam akurat mamy właśnie dwie inwestycje, które zostały powierzone spółce do wykonania. Środki zostały pozyskane właśnie poprzez inwestora pasywnego. No i miasto może realizować inwestycje, które też pewnie jak w Państwa przypadku infrastruktura w Skarżysku pozostawiała dużo do życzenia, chociażby z perspektywy nauki pływania drugoklasistów i żeby trochę ten basen był na poziomie europejskim i taki. I to są te rozwiązania, które pozwalają nam właśnie nie tylko pozyskać środki, ale przeprowadzić sprawnie inwestycje bez jakichś komplikacji. I tak jak wspominaliśmy właśnie tutaj na tym slajdzie, mamy takie podsumowanie właśnie, że ponieważ jest to transakcja, która dotyczy zakupu udziałów i później od inwestora prywatnego, nie mówimy tutaj o spłacie jakiegokolwiek kredytu czy innego instrumentu. Jest to zgodnie z regulacjami Ministerstwa Finansów wydatek majątkowy po stronie samorządu. Więc to jest też taki pewnie dodatkowy, powiedzmy, element, który może wpływać na to, że warto takie transakcje realizować i zostawić luz w wskaźnikach finansowych, bo wiadomo, różne sytuacje są i też pewnie rok temu nikt z nas nie przewidywał COVID-u, a wpłynęło to na budżety i na zarządzanie, więc jeżeli mamy większą elastyczność we wskaźnikach, w tych wydatkach bieżących, a nie jesteśmy pod korek, to pewnie też daje to większy komfort zarządzania i funkcjonowania.
Ja może tylko jeszcze dodam, że podobna transakcja, jeżeli chodzi o finansowanie infrastruktury sportowej, konkretnie basenu, została zrealizowana również w Lesku. Także nie tylko Skarżysko, ale również Lesko skorzystało właśnie z takiej struktury, żeby sfinansować basen. Natomiast to, co kolega powiedział, jak gdyby najbardziej dwie istotne cechy i takie korzyści, to jest to, że to jest wydatek majątkowy. Czyli gdyby miasto chciało zaciągnąć kredyt, to w tym momencie blokuje sobie dodatkowe inwestycje ewentualnie planowane. Natomiast przy tej strukturze jest to neutralne dla wskaźnika z artykułu 243, bo to jest w całości wydatek majątkowy. I oprócz tego oczywiście przy kredycie mamy istotne obowiązki sprawozdawcze, których tutaj nie ma, bo ten inwestor jest pasywny. On po prostu dostarcza finansowanie i opiera się na wieloletniej prognozie finansowej miasta. Natomiast sytuacja finansowa spółki czy sposób zarządzania to już zostaje po Państwa stronie. Jasne. Odpowiadając na pierwsze pytanie, żadnego rodzaju poręczenie czy gwarancja gminy nie jest wymagane i nie jest konieczne. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie drugie, to również posiadanie czy konieczność posiadania takiej złotej akcji nie jest konieczna, dlatego że ten inwestor pasywny jest inwestorem czasowym, czyli następuje sprzedaż udziałów po rejestracji w KRS-ie, w Krajowym Rejestrze Sądowym i płatność jest rozłożona na kolejne lata. Czyli po rejestracji podwyższenia kapitału spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym 100% własności ma gmina. Natomiast musi oddać wydatkiem majątkowym zadłużenie z tego tytułu. Po prostu cena sprzedaży jest płatna później.
Może ja uzupełnię, jeżeli można. Transakcja, mówimy o tej transakcji jako transparentnej, ale mówimy dlatego, że te transakcje po prostu przeprowadzaliśmy w kilku miejscach już w różnych gminach i dlatego ona jest transparentna. To podwyższenie kapitału, o którym powiedziała pani mecenas, do czasu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w KRS-ie, te udziały jakby są zawieszone, znaczy ten inwestor pasywny nie może wykonywać praw ani obowiązków z tych udziałów, ponieważ one jakby zmiana umowy spółki nie została zarejestrowana. Natomiast w momencie samej rejestracji dokumentacja jest tak przygotowana, że właściwie z momentem rejestracji, wydania postanowienia o zarejestrowaniu podwyższenia, gmina, w danym przypadku na przykład miasto, które jest do tej Polski procentowym właścicielem, nabywa te nowe udziały wynikające z podwyższenia. Tak? I zapłata za te udziały jest rozłożona w czasie. Mówimy o horyzoncie czasowym do 10 lat, tak? Czyli to nie mówimy o wydatku, który powoduje, że i zaangażowaniu gminy, który powoduje, że gmina musi w bardzo krótkim czasie spłacić te udziały. Nie, ona jest, jakby zapłata za te udziały jest rozłożona nawet do 10 lat. W związku z tym to jest też jakby walor elastyczności tego rozwiązania, dlatego że jak Państwo pewnie doskonale wiecie, rozmawiając z bankami chociażby o kredytach, ta perspektywa i ten horyzont czasowy jest zdecydowanie krótszy. My mówimy o 5-7 latach, natomiast tutaj jesteśmy w stanie jakby Państwu zaproponować rozterminowanie tego wydatku na 10 lat nawet, co ma niepośrednie znaczenie dla pewnego komfortu spłaty i obsługi tego powiedzmy sobie zaangażowania. Tak? Więc jeżeli mamy mówić o władztwie nad tą spółką celową, która realizuje inwestycje, to nie ma potrzeby budowania instytucji złotej akcji, złotego udziału, przywilejowania udziału, dlatego że miasto jakby zostaje 100% właścicielem tej spółki. Ale już środkami na rachunku, tak, tej spółki.
To jest, to jakby tutaj jest do takiej, że tak powiem, dalszej analizy tego całego projektu, jakby się miały odbywać te spłaty i w ogóle, no wyobrażam sobie, że moglibyśmy rozmawiać o 15-letnim okresie, gdzie to, co jest na pewno przewagą tego instrumentu, że my jesteśmy całkowicie w stanie zapanować nad ilością odkupywanych udziałów w latach. Jeżeli mówimy o takim harmonogramie kredytu, jak proponuje wspomniany bank, no to on raczej mówi o amortyzacji liniowej, czyli że jeżeli mamy kwotę kredytu na 15 lat, 15 milionów, to co roku po milionie jest spłacane. I to jest ta różnica, a tutaj możemy sobie na przykład zaprognozować, że te 30 milionów w pierwszym roku może być spłacone na przykład milion, nawet 500 tysięcy, nie muszą być te obciążenia od razu liniowe i wysokie i stąd ten instrument daje nam dużą elastyczność nawet do budżetu i do WPF-u, żeby to zadanie inwestycyjne w postaci odkupu udziałów tak zaprognozować, żeby dopasować do jakby WPF-u, tak? I możliwości WPF-u, więc to jest ta elastyczność tego instrumentu, więc jakby odpowiadając na pytanie, można sobie wyobrazić 15-letni okres, ale może się okazać, że 10-letni w zupełności wystarczy przez tą bardzo wysoką elastyczność jakby zaplanowania odkupu udziałów.
Ja może chciałam dodać, bo tu usłyszałam, że Państwo już planują, że to będzie spółka komunalna realizować inwestycję basenową. Rzeczywiście to by miało istotne znaczenie z punktu widzenia odliczenia VAT-u, bo spółka mogłaby oczywiście odliczyć VAT. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie spółki w formie kredytu, to tak jak tutaj któryś z Panów powiedział, no w obecnym czasie, takim jakim mamy, banki nie są skore do finansowania kredytem inwestycji właśnie typu banki, typu baseny czy akwaparki, ale również przed pandemią, bo tak jak powiedziałam, ja się od kilkunastu lat zajmuję finansowaniem inwestycji i również przed 2020 rokiem było to dość trudne, żeby samorząd sfinansował kredytem czy obligacjami spółki komunalnej basen czy akwapark. Więc to nie jest prosty projekt do sfinansowania zwyczajnym trybem. Więc ten Bajselbek odpowiada jak gdyby na tą potrzebę, zachowując korzyść właśnie realizacji przez spółkę, czyli tego odliczenia VAT-u.